Chwała Bogu, bracia i siostry, za czas łaski, że możemy się jeszcze zgromadzać, że możemy być sobą, a przede wszystkim z Nim, przez Jego święte Słowo, że możemy rozważać to Słowo i uczyć się od Niego. Nie umawialiśmy się z Danielem, tak, z Dawidem, przepraszam, a on czytał 73 psalm, 28 werset. Ja między innymi mam w usłudze też i ten psalm. Także mówił o stosunku do tych, którzy cierpią, którzy mają różne sytuacje, problemy. O miłosierdziu mówił. Ja też będę miał temat. Zobaczcie, Duch Święty, a my nawet ani słowa żeśmy nie zamienili. Duch Święty tak przygotowuje nam słowo, które jak gdyby jedno drugie utwierdza, umacnia, pokazuje nam, że Bóg nie jest Bogiem przypadku, że to, co się dzieje, jest jakimś celem w naszym życiu. Chciałbym, abyśmy do rozważania przeczytali Słowo Boże zapisane w liście drugim apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział od 3 do 10. Drugi Korynt, pierwszy rozdział, wersety 3 do 10. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszyć mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak i też przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla naszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że niemal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie o sobie samych, żebyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Jak z tekstu przeczytanego dowiadujemy się, apostołowie wcale nie byli wolni od tych rzeczy, które każdy śmiertelnik spotyka na tej ziemi. Tutaj w tym Bożym Słowie jest napisane, że czasem były to momenty, kiedy myśleli, że już koniec ich życia. Być może i bywa wśród nas tak. Chociaż bracia apostołowie, oni mieli trudniejsze czasy, trudniejsze chwile. I gdy tak słuchamy radia, telewizji, kiedy słyszałem właśnie niedawno, że pewien sławny, o którym mówią wielki człowiek, umierał, to on cierpiał tak strasznie jak Jezus. Myślę, że ten, który wypowiadał te słowa, nie bardzo zdawał sobie sprawę z tego, co mówi. Bo jak można porównać cierpienie Zbawiciela świata, tego, który na krzyżu na Golgocie umarł, z cierpieniem zwykłego grzesznika? I to właśnie zainspirowało mnie, aby dziś mówić o cierpieniu. Czym ono jest? Wiemy, że cierpienie jest zjawiskiem powszechnym. Myślę, że nie ma tu wśród nas nikogo, kogo by właśnie cierpienie nie dotknęło. Nie omija nikogo. I powiedzieć można, że w różnych formach dotyka każdego. Często być może zadajemy sobie pytanie, dlaczego cierpimy i co jest przyczyną cierpienia. Gdy tak się zastanowimy, pomyślimy, z pewnością cierpienie ma jakiś sens. Ale także jest pociechą, że kiedyś nastąpi kres tego cierpienia. Szczególnie w ostatnich dniach środki masowego przekazu niemal, powiedziałbym, bombardują nas strasznymi wieściami. O konfliktach zbrojnych, o katastrofach, o terrorze, o przestępczej działalności i nasilających się chorobach. Wiemy, że i my z tego korzystamy, i ludzie korzystają z placówek opiekuńczych, medycznych. Kierowani są do różnych instytucji, które mają opiekę nad tymi, myślę o domach opieki społecznej. I ci ludzie, udręczeni chorobą czy kalectwem, są także izolowani od ludzi zdrowych, co sprawia im jeszcze większy ból i przykrość. Są odosobnieni, nie mają bliskich. Bolesław Prus powiedział takie słowa: własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy czynić przykrości. Jeśli doświadczyliśmy cierpienia, to uczymy się pokory i wiemy, że nie można nikomu czynić przykrości. Ogrom ludzkiej niedoli, bo jeśli obejrzymy się wkoło, widzimy, zauważamy to, nieuchronność cierpienia i to w wymiarze psychicznym, jak i fizycznym zachęca nas, abyśmy zgłębili jego tajemnicę, tajemnicę cierpienia. Do czego cierpimy? Możemy tak w krótki sposób powiedzieć, że cierpienia mogą być zawinione, czyli takie, które są uzależnione od naszej woli, że my czasem się przyczyniamy do tego. Ale także takie, na które nie mamy po prostu wpływu. Jakby to nie było, każde cierpienie jest dramatem nie tylko jednostek, ale i zbiorowości. Słyszeliśmy ostatnio o tej katastrofie, gdzie ziemia się odsunęła, tam zginęły tysiące ludzi. Są wojny, gdzie giną tysiące ludzi. Cierpienie jest naruszeniem naturalnej równowagi, jaka jest naturze, a także bolesnym ciosem ogólnej harmonii, która na początku była, gdy Bóg stworzył wszystko. Od zarania dziejów Boże prawo stało na straży ładu, bezpieczeństwa i niezakłóconego rozwoju gatunku, każdego gatunku. Ale efektem pogwałcenia Bożego prawa jest zło, jakim jest także cierpienie. Człowiek w ogrodzie Eden dokonał, można by było powiedzieć, fatalnego, niedobrego, złego wyboru, a konsekwencją tego jest cierpienie i śmierć. Może ktoś sobie pomyśli, Bóg się zemścił za to. Nie. Nie ma tu mowy o jakiejkolwiek zemście przez Boga. To jest wynik naruszenia naturalnego porządku ustanowionego przez Boga. Szczególnym nieszczęściem są cierpienia dzieci, które są niewinne. I niezdolne do zrozumienia ich sensu, sensu cierpienia. Przypomnę sobie, kiedy byłem w szpitalu na Garbarach, kiedy byłem już po naświetlaniach, kiedy miałem mieć operację, byłem w tak zwanym lepszym stanie. Miałem pewnie 8 lat, to był 56 rok. I leżał obok mnie chłopiec, który miał 5 lat, który jechał rowerem, przebił sobie brzuszek kierownicą, to mu się nie goiło. Później zrobił się nowotwór. Jego mama gdzieś koło Ostrowa chyba mieszkała, to co pamiętam jeszcze, nie mogła być przy nim. Siostra przy nim stała, on umierał i on mówi, nie, ja chcę, żeby Maryś mnie trzymał za rękę. Widziałem jego cierpienie, kiedy on umierał. On nie rozumiał, dlaczego cierpi, dlaczego umiera. Dzieci nie rozumieją. My czasem też nie potrafimy zrozumieć pewnych rzeczy. Żyjemy w świecie zaburzonego ładu moralnego. Jesteśmy coraz mniej odporni biologicznie i coraz bardziej podatni na procesy degeneracyjne. A więc słabsi psychicznie, fizycznie i częściej zagrożeni bólem. Pamiętam, gdy miałem mieć zabieg 3 lata temu, 5 lat temu będzie już, bardzo się bałem bólu. I kiedy rozmawiałem z tam anestezjolog, zadała mi wiele pytań. A czego się boję? Ja mówię bólu. Mówi ona o to, zadba, żeby nie bolało. Dzisiaj są możliwości. Ale gdy miałem iść na ten zabieg, to powiedziałem, Boże, przecież dla Ciebie rzeczy niemożliwych nie ma. Bóg pobłogosławił, wierzcie mi. Bóg pomaga w cierpieniu, ulży cierpieniu. Z punktu widzenia medyczno-biologicznego możemy mówić o pozytywnej funkcji cierpienia. Ktoś powie, jak? Cierpienie pozytywne, dziwne. Ja cierpię ból, różne problemy gnębią mnie, a to może być tak. Z punktu medyczno-biologicznego możemy mówić o pozytywnej funkcji cierpienia, dlatego że ból jest sygnałem alarmującym nasz organizm, informującym o naruszeniu wewnętrznej równowagi. Najpierw odczuwamy ból. Bywa, że gdy ten ból jest, czasem już jest za późno. Ale jest sygnałem, że coś się z nami dzieje. Cierpienie jest przykrym doznaniem. Tego nikt nie ma, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Które informuje o powstających zmianach chorobowych, myślę tu o bólu, zmuszając nas do przeciwdziałania. Wtedy idziemy do lekarza albo bierzemy jakieś środki, jeśli mamy, uśmierzające czy inne sposoby. Wierzący, wiadomo, powinni zwrócić się z modlitwą, bo tylko mamy jedynego i najlepszego lekarza. Jest nim Pan Jezus. Cierpienie fizyczne jest rodzajem biologicznej bariery chroniącej nas, to też pozytywne, nasz organizm przed zagładą. A zatem pełni pozytywną rolę, ostrzegając przed grożącym niebezpieczeństwem dla nas, naszego życia, zdrowia. Do godniejszej formy bólu możemy zaliczyć zmęczenie. Czasem niektórzy mówią, jestem tak zmęczony, że nie jestem do niczego już zdolny. Zmęczenie boli. Żywy organizm, będący układem statyczno-dynamicznym, bo tak można powiedzieć, broni się przed wyczerpaniem, przed narastającym uczuciem zmęczenia. Odpowiada posłuszeństwa, można by było tak powiedzieć. Pozytywny aspekt cierpienia możemy również dostrzec na płaszczyźnie moralno-duchowej. Może ono być rodzajem wewnętrznej próby stymulującej, pobudzającej do sporządzenia rachunku sumienia. Zaostrzając tym samym naszą wewnętrzną wrażliwość, zmuszając do zastanowienia się nad sensem istnienia, naszego istnienia i kierując naszą uwagę na wartości ponadczasowe. Nie te ziemskie, codzienne, ale ponadczasowe. Dlaczego tak się dzieje? Kim jesteśmy? Dokąd zdążamy? A także na cierpliwość, przyjaźń, szacunek do życia. A zatem cierpienie może więc człowieka uszlachetniać, zbliżać do Boga, który jest Bogiem miłosiernym. Ale Bóg nie jest źródłem naszych cierpień. Musimy o tym pamiętać. Bóg czyni wszystko, by nam ulżyć w troskach, bólu oraz daje siłę, wytrwałość w ich znoszeniu, cierpienia. I nawet w ciężkiej niedoli tkwi pierwiastek dobra. Gdy ciało słabnie, silniej odczuwamy nasze wnętrze, naszą duszę. Zaczynamy się zastanawiać. Często cierpienie zmusza człowieka do głębszej refleksji i jest okazją, by zrewidować nasze postawy i zachowanie wobec Boga i bliźnich. Wtedy zastanawiamy się. Wtedy mamy czas na zastanowienie. Jednak podstawowym obowiązkiem chrześcijanina jest bronić siebie i innych przed cierpieniem. Bronić siebie i innych. Ta walka ze złem, ciągłe zmagania się z różnymi formami cierpienia fizycznego i psychicznego jest bardzo ważna. Czy Jezus Chrystus szukał cierpienia? A cierpiał. Dlaczego cierpiał? Jego cierpienie niejako zostało mu narzucone. Ono było wynikiem roli, można by było tak powiedzieć, jaką odegrał w Bożym planie zbawienia, odkupienia człowieka, jego posłannictwa. W to by wpisane jego cierpienia. Pan Jezus przebywał wśród tych, którzy Go najbardziej potrzebowali, a byli nimi biedni, opuszczeni i chorzy. On ich pocieszał i uzdrawiał. Śpiewaliśmy pieśń. On leczył, uzdrawiał. Zechciejmy przeczytać Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, werset 4 i 5. A Jezus powiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, ich głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Ubogim. Mamy także przykład biblijny bogacza i Łazarza. Był bogaty, niczego nie potrzebował i potrzebował Boga, ale wiemy, gdzie się znalazł. Jezus poniósł niewinną śmierć na krzyżu na Golgocie. Ale czytając ten ostatni werset, chciałbym jeszcze wrócić i przypomnieć, że Jan, który był w więzieniu, właśnie przysłał, pytając Pana Jezusa przez uczniów, czy to jest ten, który miał przyjść. I Pan Jezus właśnie powiedział, żeby powiedzieli, co się dzieje. Pan Jezus przyszedł do tych, którzy są pokorni, skruszonego serca. On przyszedł do tych biednych, aby ich pocieszyć, aby ulżyć cierpieniu. Jednak Jezusa cierpienie ma także wymiar eschatologiczny, przyszły, tego, co się zdarzy, tego, co będzie, tych obietnic zawartych w Jezusie Chrystusie. Jest gwarancją przyszłego ocalenia, ocalenia tych, którzy uwierzyli w Niego. A dziś jest pomocą w przeżywaniu goryczy, smutku i bólu. Bo czytamy, Boże Słowo mówi, Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. A zatem i On dzisiaj przychodzi z pomocą. Kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy żyjemy w boleściach, On nas pociesza. Każde więc cierpienie, nawet niezawinione, posiada głęboki sens w tajemnicy śmierci Jezusa Chrystusa. Każde cierpienie jest drogą do Boga. Wiele świadectw, które słyszałem, mówiły o cierpieniu, jakie ich przedtem spotkało, czego doznali. A zatem cierpienie jest drogą do Boga, która na wzgórzu Golgoty solidaryzuje się z każdym dotkniętym nieszczęściem. Każdym. Bóg nie ma wyjątku. On każdego kocha. I już czytamy w Ewangelii Jana 3,16. Każdy z was na pewno ten werset już zna na pamięć. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że dał Syna swego Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli Bóg kocha każdego. Każdemu przychodzi z pomocą. W Mateusza 10,38 Pan Jezus, zwracając się do swych uczniów i dla śladowców tak stwierdził: kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest w niegodzie. Krzyż jest symbolem odkupienia, ale także cierpienia, bo Pan Jezus cierpiał na krzyżu. Jest także symbolem, że On poniósł nasze grzechy. On poniósł naprawdę nasze grzechy, ale jest dla nas takim symbolem, że i my powinniśmy krzyżować nasze grzechy. Że powinniśmy się pozbywać tego bagażu, który jest dla nas ciężarem. A Filipian 1,29 apostoł Paweł tak stwierdza: gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Cierpieć dla Jezusa. Chciałbym, abyśmy teraz jeszcze przeczytali list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział, drugi, przepraszam, Koryntian, 12:7-10. Co mówi Paweł, apostoł Paweł o sobie? Co on powiedział? Bym się więc na zwyczajności objawień zbytno nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Apostoł Paweł mówił chroniczną chorobę, czy powiedzieć można słaby wzrok. Są miejsca, gdzie on pisze, że dziś pisałem własnoręcznie, dużymi literami, że miał problemy ze wzrokiem i listy były dyktowane przez niego i przez pisarzami byli inni ludzie. Ale co on tu powiada? Że on w jakiś sposób był przyhamowany, żeby się nie wynosił, nie wybijał się ponad innych. Bóg mu dał szczególne objawienia. I zobaczmy, ten apostoł Paweł stwierdził tak, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. My czasem jesteśmy tak bezsilni i mówimy: Boże, no my tu już nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Ale Ty, Boże, możesz wszystko. I kiedy my przestajemy, wtedy Bóg działa naprawdę. Wtedy czyni cuda, zmienia, odmienia, przywraca radość. A zatem widzimy, że ten mąż Boży uczy nas przez słowo, które czytaliśmy, i to jest dla nas takim ważnym to, że to nas uczy, że On mimo cierpień i tych niedostatków, i tego wszystkiego, które mu towarzyszyły, nie oburzał się nigdy przeciwko Bogu, ale mu za nie dziękuje, bo twierdzi, że one go utrzymują w uniżeniu i zapobiegają wywyższaniu się. Zobaczmy, są różne sytuacje, różne cele, które w jakiś sposób uczą nas pokory wobec Boga. W księdze Joba, każdy z was na pewno zna tą sytuację Joba. W księdze Joba jest opisana historia człowieka pobożnego, który traci nagle dorobek całego życia, majątek, najbliższych. I co się dowiadujemy o tym właśnie mężu? Na samym początku jest napisane, że szatan, diabeł, zarzucił Bogu, bo Bóg mówi, że to jest mąż, który jest wierny, który jest bogobojny. A diabeł mówi, on tylko dlatego ci jest wierny i bogobojny, bo mu błogosławisz, bo mu we wszystkim szczęścisz. A Bóg powiedział nie. I wtedy dopuścił doświadczenie na właśnie tego sługę Joba i został dotknięty doświadczeniem. Można powiedzieć, nie wyobrażamy sobie takiej nagłej sytuacji, nagłego cierpienia, jakie spadło na niego. Było na pewno dla niego druzgocące, ale z pewnością możemy powiedzieć, że nie dla Joba. To jest niesamowite. A co powiedział Job? To jest Joba 1,20. A Job rzekł, nagi wyszedłem z ona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Przypominam sobie kolegę, któremu syn utopił podwórek w Łagowie Lubuskim i szukali go 2 tygodnie, kiedy on pisał do mnie. Ja szukałem słowa, jakim bym mógł go pocieszyć. A on pisze do mnie, Pan wziął, Pan dał, Pan wziął, niech będzie mu chwała. Niesamowite, prawda? I tutaj ten Job wyraża takie słowa uwielbiające. Dziękczynne Bogu, on mu nie zorzeczył. To jest niesamowite, bo doznał nieszczęścia, które spadło nagle na niego, a on błogosławi imię Pańskie. Jego żona natomiast w Joba 2,9-10. Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożesz Bogu, umrzyj. Jakże inne stanowisko, inne słowa. A co powiedział Job jej, co czytamy dalej? Job powiedział, mówisz jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Nie zgrzeszył. Mówi, dobre przyjmujemy, dlaczego nie możemy i złego przyjmować? Czasem się dziwimy, dlaczego nas dotyka. Być może wielu pyta, dlaczego Boże? Pamiętam, gdy zginął syn brata Bajeńskiego, kiedy on opowiadał w radiu jako ewangelista śpiewający i ten pyta, no zginął pański syn, jedyny syn i co pan ma do powiedzenia? A on mówi, nic nie mam do powiedzenia, ja mogę zaśpiewać. I zaśpiewał, nie będę cię pytał, panie, dlaczego, lecz powiem, bądź wola twa. Zobaczcie, jaka wiara. Możemy się wiele uczyć. Mamy jakby przykład inny. I tu właśnie ten psalm, o którym mówiłem, 73, psalmista, w 73, Asaf, wersety 2-5, tak stwierdził. Omal, co do mnie, nieomal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ciało. Zdrowe i krzepkie i ciało, i znoju śmiertelników nie doznają. I nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Właściwie zauważył słuszną rzecz. Ale co on mówi dalej? W tym samym psalmie, w 13 i 14 wersecie mówi tak. Czy więc na próżno w czystości zachowałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem zmagany każdego dnia. I pyta się, jestem zmagany, znoszę cierpienia, te udręki wszystkie? Czy to nie jest czasem na darmo? Ale zobaczmy, jakie słowa później powiedział. To jest werset 24 tego samego psalmu. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Przyznał, że Bóg go prowadzi, że Bóg prowadzi dobrze. Chociaż nam się wydaje, że w dziwny sposób nie tą drogą, którą byśmy chcieli iść, ale Bóg prowadzi nas do celu. Mówi, przyjmiesz mnie do chwały. Ważnym jest dla nas to, że przykłady, które żeśmy przeczytali, pokazują, że ludzie, mężowie Boży, którzy byli w trudnej sytuacji, w trudnym położeniu, oni uwielbiali Boga, dziękowali Mu. Nie jest to łatwe dla każdego z nas. To nagłe i niezrozumiałe cierpienia dla Joba było próbą jego wierności, a nie karą za jakieś przewinienia, które mu sugerowali jego przyjaciele, którzy chcieli go pocieszać i sugerowali mu różne sytuacje. Jaka wypływa z tej historii nauka? Że cierpienie, chociaż często w swej istocie niepojęte, niezrozumiałe, niezawinione, powinno być przez nas przyjęte. Trudne, prawda? Ale tu Słowo Boże nas wyraźnie uczy, że powinniśmy przyjąć z pokorą. W duchu pokory i ufności w Bożą miłość. Jest taka pieśń, którą śpiewamy, 95, tylko przytoczę. Miłość cudowna za mną szła. Ta miłość cudowna idzie za mną zawsze. Kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Kiedy nam się wydaje, że robimy wszystko dobrze, a robimy czasem źle, miłość cudowna za mną idzie każdego dnia. Chwała Bogu za to. Jednak zgłębienie planów Bożych wobec nas przerasta moje i Twoje, przerasta nasze ograniczenie, możliwość poznawania. Niektóre rzeczy należy przyjąć wiarą. Pewnych rzeczy nie zrozumiemy. Być może kiedyś Pan nam powie, dlaczego tak było. Musimy się z tym faktem, już powiedzieliśmy, pogodzić. Jednak z perspektywy, gdy patrzymy później, to się często daje zauważyć, że to, co miało nam zaszkodzić, co wydawało się dla nas ciężkie, trudne, nie do pokonania, co robiło nam, powodowało cierpienie, wychodzi ostatecznie za Bożą sprawą, zawsze za Bożą sprawą, na naszą korzyść przynosząc opamiętanie i ratunek. To, co się chwilowo wydaje złe, niedobre, przykre, gdy patrzymy z perspektywy czasu, że to było dla nas dobre, że Bóg tak poprowadził nas, że teraz się cieszymy, że jesteśmy pełni wdzięczności Bogu, że On właśnie w taki sposób prowadzi. Z Bożego Słowa dowiadujemy się, że cierpienie ma wymiar doczesny i tymczasowy. Już powiedzieliśmy wcześniej, że kiedyś będzie jego kres. I zbliżamy się jednak do granicy, którą poza którą nie będzie już więcej trosk, bólu, łez, śmierci. Apostoł Paweł, Rzymian 8:18 tak stwierdza. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy jakiś czas, chwileczkę. Mówi w innym miejscu, że te chwilowe, te doczesne doświadczenia. Ale mówi, w porównaniu z chwałą, która ma się objawić, niesamowite. Warto przejść przez to wszystko, aby być z Panem w chwale. Natomiast apostoł Jan, objawienie Jana 21:4 tak mówi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, nadchodzi Boży Dzień. Boży Dzień. Pan blisko jest, śpiewamy w takiej pieśni, ale wiemy, że Pan Jezus powiedział już wtedy do uczniów, wkrótce przyjdzie. Czy jesteśmy spotkani na spotkanie z Nim? Czy jesteśmy gotowi, przepraszam, na spotkanie z Nim? Jednak wcześniej musimy doświadczyć goryczy własnego cierpienia, będącego próbą wiary, wierności wobec Boga, a także wobec bliźnich. Apostoł Łukasz, on jest autorem Dziejów Apostolskich, 14 rozdział, 22, werset 2, jego część, tak pisze, przypomina, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Musimy przejść. To nie, że nas coś ominie. Każdego spotykało i spotkają różne doświadczenia, cierpienia. Natomiast apostoł Paweł 1 Tesaloniczan 3:3 zachęca i ostrzega, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Czyli nie mamy się chwiać, jeśli coś przyjdzie, wiemy, że to nie jest łatwo. Ale jako ciało, jako Kościół Chrystusa, jeśli jeden boleje, wszyscy boleją, a zatem musimy się modlić, utwierdzać, trwać w Bożym Słowie. Cierpista droga cierpienia pogłębi i wzbogaci nasze duchowe wnętrze. Tutaj przychodzi czasem ten na tym wózku, przyjeżdża, jego wnętrze jest inne. Czasem podziwiamy. Podziwiamy ludzi takich, którzy cierpią. Wiele się musimy od nich uczyć. Pokory, wrażliwości. I właśnie cierpienie wzbogaca nas, w nas duchowe wnętrze, skłaniając nas do skromności i wrażliwości na potrzeby i cierpienia innych. Powtarzam, wrażliwość na potrzeby i cierpienia innych. Apostoł Paweł, Hebrajczyków 5:8, tak mówi o Jezusie. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co cierpiał. Syn Boży. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co cierpiał. Posłuszny był Ojcu. Wykonał Jego wolę, bo On przyszedł, aby wolę Ojca wykonać. A w 1 Piotra 4:1 jest takie stwierdzenie. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Kiedy cierpimy, grzech od nas odchodzi. Nie ma pokus. Jesteśmy Bogu wdzięczni, modlimy się, zwracamy się do Boga, prosimy Go i trwamy w Nim. I dalej, albowiem to jest łaską, czytamy w 1 Piotra 2,19, to już ostatni werset zapowiada, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. I już zupełnie ostatni, Jakub 5,11, tak mówi. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Finał, jaki spotkał, koniec, jaki spotkał, Bóg przywrócił Jobowi wszystko. Radość, majątek. Bóg kocha. Bóg jest wierny swoim obietnicom i On nie zmienia swojego zdania. Pamiętajmy o tym. Bogu niech płynie wieczna chwała i cześć. Amen.